Pisma i znaki.
Przed mikrofonem Alicja Karłowska. Dobry wieczór. Proponuję Państwu rozmowę o zbliżającym się Festiwalu Konrada, największym międzynarodowym wydarzeniu literackim w Polsce i jednym z największych w Europie. Gdy zaczynamy odczuwać, że przetrwać to za mało, szukamy sposobów, by bardziej żyć. Czy nadzieja radykalna może sprawić, że człowiek znów odważy się kochać, śmielej pragnąć i budować międzyludzkie więzi? Zapraszam do wspólnej refleksji. Gościem audycji Pisma i Znaki jest Michał Sowiński, redaktor literacki Festiwalu Konrada i dyrektor do spraw promocji Tygodnika Powszechnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przed nami wydarzenie, które zapisało się nie tylko na mapie historii i spotkań Krakowa, ale i całej Polski. Festiwal Konrada. Słowa, które będą towarzyszyć przez kilka dni wszystkim, którzy zechcą się spotkać inaczej niż zwykle, to słowa nadzieja radykalna. Ciekawe, bo te pojęcia mogą w nas rodzić bardzo różne emocje i odczucia. Od zachwytu po niepokój. Co wybrać?
Czym jest nadzieja? Mniej więcej chyba wszyscy wiemy, ale na czym polega jej radykalność, to już zupełnie inna historia. Zaczerpnęliśmy to pojęcie od amerykańskiego antropologa, filozofa, socjologa Jonathana Leara, który w swojej książce opisywał dość konkretny przypadek północnoamerykańskiego plemienia Wron, które to na początku XX wieku musiało wymyślić swoją tożsamość trochę na nowo. To były czasy, kiedy istniały rezerwaty, w których rdzenna ludność amerykańska musiała na nowo odnaleźć siebie albo nie. Plemię Wron miało ciekawego i oryginalnego wodza, który to wódz nazywał się Wiele Przewag. I ten wódz doszedł do pewnego wniosku, przyśniło mu się to, jak twierdził, przyszło to do niego we śnie, że jego plemię musi na nowo wymyślić siebie, musi na nowo popatrzeć na świat i przestać myśleć o przeszłości i popatrzeć na przyszłość, chociaż ta przyszłość jest kompletnie niejasna, tajemnicza, nieznana. No i musi mieć nadzieję. Pytanie na co? I ta nadzieja radykalna jest nadzieją nie wiadomo na co właściwie. Otwartością na przygodność świata, przygodność istnienia, przygodność w ogóle naszej egzystencji. I to jest nadzieja, która właśnie pozwala próbować budować siebie, świat, swoją kulturę, swoją tożsamość zupełnie od nowa, nawet jeżeli jest to budowanie na ruinach czy gruzach dawnego świata.
Nawiązując do literackiej opowieści, o której pan mówił, przytaczając tłumaczenie Stanisława Barańczaka, wrony przetrwały, zachowały swoje tradycje, pamięć. Zatem to, co przeszłe, nie zostało zakończone, zapomniane, zyskało inną postać. Chyba całe życie uczymy się tego przepostaciowienia, tego w jaki sposób, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób coś porzucić, a coś zaledwie zmienić.
To prawda, właśnie przygotowując tegoroczny program, było to fascynujące obserwować, jak ta wydawałoby się bardzo konkretna i bardzo lokalna historia o tych wronach okazuje się być niesamowicie uniwersalną opowieścią właśnie, tak jak pani mówi, o nas wszystkich, o naszym życiu, o tym, że no co chwilę spotykamy się z sytuacją, w której musimy, tak jak te wrony, musimy trochę przekształcić nasze życie, to co było, zyskuje no właśnie nowe sensy. Szukając tych takich sytuacji we współczesnej literaturze, czy to polskiej, czy światowej, odkryliśmy bardzo wiele wariantów, bardzo wiele historii, które jakoś tam korespondują dokładnie z tym, czy to właśnie nawet w literaturze, czy w reportażu, czy gdzieś w eseju. Ta myśl, ta nadzieja radykalna, okazuje się, że ona pracuje w nas wszystkich. I no niezależnie, czy jesteśmy pisarzami, czy nie, czy jesteśmy pisarzami, czy czytelnikami, czy po prostu uczestniczymy jakoś w literaturze.
Niezależnie, czy jesteśmy twórcami literatury, czy współprzeżywającymi jako czytelnicy. Jak pisała Olga Drenda, badaczka, pisarka, związana oczywiście z festiwalem Konrada Krakowskim, w swoim tekście wprowadzającym nas w te realia tegorocznej edycji Festiwalu Konrada pisze: końce osobistych światów dotykają przecież nas codziennie i wymienia tu różne postaci. Gdy dociera do nas jakaś niedobra wiadomość, doświadczymy rozpadu przyjaźni, choroby, problemów w pracy. To są takie nasze osobiste końce świata. Następnego dnia może myślimy trochę inaczej, ale to doświadczenie danej chwili sprawia czasem, że jesteśmy zdruzgotani. No i szukamy różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jakie mogą być te drogi? Jakie mogą być te opcje? Oczywiście wszystko utrzymując w teraźniejszości, bo temu też służą spotkania Festiwalu Konrada i doświadczenie literatury, żeby nie były gdzieś poza światem, tylko blisko nas.
Dokładnie, tak, tak. Te doświadczenia, o których pani mówi, no są oczywiście udziałem nas wszystkich, śmierć, ale też wydaje mi się, że narodziny na przykład też mogą być takim doświadczeniem. To nie zawsze musi być coś złego, to może być czasami coś zaskakująco dobrego, na przykład gdy rodzi nam się dziecko. Wydaje mi się też, to jest jakiś taki moment, w którym ten świat już nigdy nie będzie wyglądał tak samo i musimy go trochę wymyślić na nowo, musimy też zdobyć się na jakąś formę nadziei tego, że świat będzie wyglądał mimo wszystko jakoś dobrze dla nas, jeżeli jesteśmy rodzicami. To jest jakiś tam mój osobisty przykład. Mam niemalże 7-letnią córkę i bez jakiejś formy nadziei ciężko być dzisiaj rodzicem. Ale tak, wracając do pytania. Oczywiście literatura dla nas to jest oczywiste jako twórców festiwalu, też ludzi na co dzień żyjących literaturą, ale myślę, że każdy, kto jakoś tam żyje literaturą, literatura jest dla niego ważna, wie, że poprzez opowieści, nawet jeżeli to są opowieści, które na pierwszy rzut oka nie są o nas, ale one coś opowiadają ważnego, tworzą jakąś narrację, jakąś historię, która tworzy pewną ramę dla naszych doświadczeń. Te ramy bywają nieoczywiste i każdy znajduje coś innego. Niemniej czytanie o tym, zapośredniczanie tego przez słowa, przez zdania, przez akapity, przez całe narracje, daje nam coś, co jest chyba pierwszym niezbędnym krokiem, żeby poradzić sobie z takimi sytuacjami, czyli daje nam po prostu język, daje nam słowa, którymi możemy próbować, nawet jeżeli to jest nieporadne, nawet jeżeli to jest jakieś takie wręcz bełkotliwe, niekoherentne, niespójne i tak dalej, to jest niezwykle ważny krok w dobrą stronę. I warto w tym momencie właśnie zaufać trochę literaturze, trochę oddać się jej, nawet jeżeli na początku wydaje nam się to kompletnie bez sensu, czy też jakoś zupełnie nie na temat, nawet jeżeli wydaje nam się to nie na miejscu w pewnym sensie. Warto to próbować i już w tym roku 17 raz zachęcamy naszą widownię, ludzi, którzy przychodzą do nas spotkać się, porozmawiać o literaturze. Zachęcamy do tego, żeby trochę zaufać bardziej literaturze, która jest często mądrzejsza od nas samych, mądrzejsza od autorów, którzy ją tworzą, która jest czymś trochę na zewnątrz, ale też po prostu istniejącym pomiędzy nami, w nas, ale też przede wszystkim, wydaje mi się, ani w środku, ani na zewnątrz, ona po prostu jest, rodzi się trochę między nami, w relacji między ludźmi i to jest chyba najciekawsze w literaturze, ale też w świętowaniu literatury, bo festiwal jest właśnie takim świętem literatury.
Mówił pan o tym, by zaufać literaturze. Mimo że czasami ma się wrażenie, iż to, co czytam, nie jest o mnie, jest opisem czyjegoś świata, ale jeżeli zaufamy, czyli pozwolimy sobie na otwartość, na jakieś ryzyko i zaczniemy szukać podobieństw, czy to są te pierwsze tropy? Odnajdywanie podobieństw?
Myślę, że odnajdywanie podobieństw nawet, no właśnie, tych takich nawet nieoczywistych, albo oczywistych tylko dla nas, gdzieś tam korespondujących z naszym doświadczeniem, z naszą wrażliwością. Nawet jeszcze, wydaje mi się, na ogólniejszym poziomie możemy pójść. No bo zawsze to, jak doświadczamy świata, przynajmniej w takiej jakiejś społeczno-zewnętrznej formie, jest zbudowane na języku, jest zbudowane na pewnej narracji, opowieści. I sama jakaś nauka, wydaje mi się, myślenia o życiu, o naszym życiu, w ogóle o życiu z innymi ludźmi, ze samym sobą. Gdzieś odbywa się przez język, odbywa się przez narrację i literatura jest takim, nazwijmy to ćwiczeniem z egzystencji w pewnym sensie. Czymś, co pomaga nam pomyśleć o sobie poza takim jakimś prostym, codziennym afektem czy codziennymi emocjami, spojrzeć w szerszej perspektywie, zobaczyć szerszy obraz w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to przede wszystkim już jakbyśmy chcieli zejść na taki najniższy albo najwyższy, zależy jak spojrzeć, poziom tego, po co jest nam literatura, po co nam jest wszelka właściwie sztuka, ale literatura ma tutaj jakąś szczególną moc, bo literatura wyrasta, jest po prostu tworzona w języku, a język jest nam absolutnie niezbędny do tego, żeby odnosić się do świata w jakikolwiek sensowny sposób.
Ćwiczenia z egzystencji, pan powiedział. Ja bym jeszcze dopisała ćwiczenia ze spotkań i rozstań czasem.
To się składa dziś pewnie na naszą egzystencję, absolutnie tak.
W czym dobrze by było, aby nadzieja była zakorzeniona, nawiązując też do genezy pojęć. Na czym się oprzeć, na czym budować, w czym się zakorzenić, by ta nadzieja rzeczywiście była nadzieją, a nie tylko błahostką, czymś ulotnym, co sprawi, że potem będziemy zawiedzeni.
Chyba trafiła pani w sedno problemu tym pytaniem, bo nadzieja radykalna, ona ma taką paradoksalną strukturę, bo w czym ona się może zakorzenić? No tak przynajmniej na pierwszy rzut oka nie ma się w czym zakorzenić, właśnie na tym też polega trochę jej istota. Ona na pewno musi wynikać z pewnej odwagi, z pewnej wyobraźni, w ogóle odwagi wyobraźni, możemy tak to ująć, takiego pomyślenia czegoś, co się nie da pomyśleć, pomyślenia poza tym, co jest tu i teraz, ćwiczenia wyobraźni właśnie, to jest chyba to, co wydaje mi się najciekawsze. Takiego myślenia tego, czego nie ma, ale mogłoby być, jak pomyśleć, prawda, coś, czego nie ma. I to jest mi się wydaje, sedno tego problemu i jednocześnie sedno pewnego w ogóle myślenia o literaturze.
Gdy już zdajemy sobie sprawę, że przetrwanie to za mało, zaczynamy szukać. Czy każdego stać na odwagę wyobraźni?
Wydaje mi się, że w różnym stopniu chyba każdego. Żyjemy w pewnych społecznościach, gdzie nie każdy musi robić wszystko. I to byłoby odpowiedź na pytanie, po co nam pisarze i pisarki. To są ci, którzy nam pomagają właśnie ćwiczyć tę wyobraźnię i pomagają nam zdobywać tę odwagę chyba w jakiś tam sposób. To wielkie szczęście, że literatura nie jest jakimś, przynajmniej nie jest obce od myślenia o literaturze jako czymś takim elitarnym, gdzieś odbywającym się na parnasie estetycznym wycofaniu. Literatura jest, tak jak już mówiłem wcześniej, jest czymś absolutnie społecznym, czymś absolutnie dziejącym się między nami. I no nie ma literatury bez czytelników, nie ma czytelników bez pisarzy. I to jest świetne. I to widać właśnie podczas takich świąt literatury, takich spotkań, jakim jest Festiwal Konrada, jakich na szczęście mamy więcej w Polsce, na świecie, mniejszych, lokalnych. To nie zawsze muszą być oczywiście takie duże wydarzenia. No ale też tego typu wydarzenia pozwalają sprowadzić w jedno miejsce, że tak to ujmę technicznie, prowadzić w jedno miejsce ludzi o zupełnie różnych pomysłach na literaturę, takich estetycznych, czy po prostu stylistycznych, egzystencjalnych także. I po prostu można się jej przyjrzeć z bardzo wielu stron i to jest takim też dowodem na to, że można poprzez literaturę uczyć się tej odwagi myślenia, wyobraźni.
Mówił pan, że nie byłoby literatury, gdyby nie pisarze i czytelnicy. Festiwal Konrada gromadzi w jednym miejscu bardzo różne osoby, różnych talentów. Można zatem powiedzieć, że odwaga wyobraźni buduje się na wzajemności?
Zdecydowanie. Wydaje mi się, że na też takim testowaniu swoich pomysłów nawzajem. Literatura pewnie też jest jakimś laboratorium. To jest też taka metafora, którą lubię. Miejsce, w którym możemy na różne sposoby testować nasze pomysły. Tekst jakby w pewnym momencie przestaje być własnością autora, w momencie, w którym jakby zostaje napisany, gdzieś tam wydany, funkcjonuje. Obserwujemy po prostu, co się z nim dzieje. Pewnie jakąś tam wielką siłą i zaletą i taką cechą pozytywną pisarzy jest to, że też potrafią obserwować, jak ich czytelnicy ich czytają na przykład, prawda? Co też ci czytelnicy nawzajem sobie opowiadają o literaturze. To jest bardzo złożony i ciekawy, wielowątkowy proces, który no, trzeba też umieć trochę śledzić pewnie. Mieć też pewną taką, może tym razem nie odwagę, ale taką jakąś otwartość na, ale też odwagę, wydaje mi się, w przypadku pisarzy takie wystawienie się na rozmowę, taką poważną, pogłębioną, nie taką ślizgającą się po powierzchni jakimiś frazesami. Tego niestety też jest trochę coś, czego nie lubię na przykład w życiu literackim, czyli płytkie ślizganie się po powierzchni przy pomocy właśnie prostych słów, prostych frazesów, które są gdzieś tam obliczone na pewien sukces medialny.
I bywają bardziej komunikatem niż narracją.
Tak, przedłużeniem form promocyjno-marketingowych. No, rozumiem, że też tak funkcjonuje nasz świat i nie ma co się może obrażać, ale na szczęście mamy też miejsca, w których możemy rozmawiać i pisarze, którzy rozmawiają ze swoimi czytelnikami i też słuchają, jak czytelnicy rozmawiają ze sobą nawzajem. No to jest bezcenne doświadczenie dla samej literatury. I wracając do pani pytania, no wydaje mi się, że właśnie to laboratorium, gdzie różne scenariusze, nawet jeżeli one są, nie są podane wprost, tak jak to często bywa wśród też naszych gości, wciąż są jakimś miejscem, w którym no po prostu możemy pewne języki ze sobą zderzać, zobaczyć, co z nich wynika.
Laboratorium to przestrzeń testowania, smakowania, doświadczania czegoś nowego, to także miejsce zaskoczeń, także miejsce zdarzeń nieoczywistych, obszar nieprzewidywalności, tak jak podczas festiwalu Konrada?
Mam nadzieję, że tak, ale słyszę takie głosy, tak, że to są miejsca, w których nie tylko przychodzi się na jakichś swoich ulubionych autorów posłuchać, co mają do powiedzenia na żywo, porozmawiać z nimi też chwilę, zdobyć podpis na książce, to są oczywiście bardzo cenne doświadczenia, ale też słyszę często, że ludzie, którzy przychodzą, dowiadują się czegoś zupełnie, zupełnie niespodziewanego. Coś, co w ogóle nie mieściło się wcześniej w horyzoncie ich myślenia. Bezcenne momenty, niezwykle cieszące dla ludzi, którzy tworzą tego typu wydarzenia. Dla mnie, dla Olgi Drendy, która jest dyrektorką kreatywną całego tego przedsięwzięcia i jakbyś tam czuwa nad spójnością i myślą, wokół której to się wszystko obraca. Ja jej tam dzielnie asystuję, jak mogę. To są właśnie te chwile, które sprawiają olbrzymią satysfakcję. Jest to jakieś laboratorium. Właśnie laboratorium i eksperyment mają to do siebie, tak jak pani mówiła, że to są sytuacje, w których trzeba być otwartym na jakąś niespodziewaność, bo inaczej to nie jest eksperyment. Eksperyment jest wtedy, kiedy zakładamy, że nie wiemy, co się wydarzy, tak już tak bardzo ogólnie rzecz biorąc, na tym też polega w pewnym sensie nauka. Te języki nie są wcale jakoś sobie odległe, dużo mniej odległe niż się być może na co dzień wydaje i niektórzy twierdzą. Tutaj też eksperymentujemy na żywym organizmie, jakim jest właśnie wspólnota ludzi pisząco-czytających.
Przeleszczę kartkami, przeglądam program tegorocznego Festiwalu Konrada. Wysepek spotkań i punktów rozmaitych jest bardzo, bardzo wiele. Pasmo Kongres Książki, jest pasmo literackie, jest też miejsce na czytanie i spotkania z dziećmi.
Tak, bo literatura nie sprowadza się tylko do samych książek. To jest złożony, wielowątkowy organizm, w którym najróżniejsze elementy odgrywają bardzo ważne role. Kongres Książki, który jest z nami już od dawna. No jest takim miejscem, gdzie na przykład rozmawiamy branżowo bardziej na temat tego, jak funkcjonuje literatura w tym kraju i próby wypracowania jak najlepszych standardów, jak najlepszych rozwiązań dla ludzi, którzy zajmują się produkcją książek, czyli wydawców, czyli tłumaczy, czyli redaktorów i tak dalej, dystrybutorów. Wszyscy ci ludzie, którzy nie tworzą samego tekstu, ale bez nich ten tekst by do nas nie dotarł. Oni są niezwykle ważni w tym wszystkim i to, jak funkcjonuje rynek książki, też definiuje to, jakie książki na nim są i w jaki sposób powstają, jakie książki powstają, kto może je tworzyć. Cała ta socjologia literatury, bez niej no nie mielibyśmy wspaniałej literatury. Bez dbania o kolejne pokolenia czytelników, bez pokazywania tego świata. Będzie nam trudniej wszystkim. Im wcześniej zaczniemy pokazywać szeroko wszystkim, że literatura jest po prostu nie tyle ważna, dlatego że tak mówimy, tylko pokazujemy, że ona jest ważna. Pokazujemy, że ona jest ciekawa. Pokazujemy, że ona coś nam daje niezwykłego. Otwiera nas na nowe rzeczy. Nawet jeżeli mówimy o tym, prawda, no dzieciom innym językiem, ale jeżeli mówimy prostszym językiem, bardziej przystępnym dla nich, to nie znaczy, że mówimy mniej poważnym językiem. Mówimy cały czas bardzo poważnie o literaturze, bo traktujemy literaturę po prostu poważnie na naszym festiwalu. Traktujemy poważnie jej rolę, jej moce i nikogo nie wykluczamy. Chcemy, wręcz odwrotnie, otwieramy się na wszystkie możliwe grupy społeczne, na osoby z niepełnosprawnościami i tak dalej, i tak dalej. Chcemy, żeby literatura łączyła, a nie dzieliła.
Trochę ryzykowne wybierać coś i szczególnie polecać z tak obszernego, pełnego różnych propozycji programu. Proszę się skusić i naszym słuchaczom coś tak podpowiedzieć, nim zapoznają się z całością programu.
Będę musiał zreklamować spotkanie, które sam prowadzę z islandzką. Śmiało. Tak, z islandzką pisarką, przepraszam za moją wymowę. Z Olavsdottir, wspaniałą prozaiczką, która pisze powieści, które wręcz idealnie wpasowują się w ideę tegoroczną. Polskim czytelnikom znana jest na razie tylko z jednej powieści, Blizny. wydanej kilka lat temu. Fabularnie i formalnie bardzo prosta powieść. Jest to powieść o mężczyźnie w kryzysie wieku średniego. Rozstał się z żoną, jego córka już jest dorosła, gdzieś tam wyjechała na studia. No i on czuje się, że jakby jego życie się skończyło. Nie ma w tym jakiegoś dramatu, nie ma wielkich słów, ale po prostu czuje się skończony, czuje się, że jakby jego czas minął. Pojawia się u niego myśl o tym, żeby skończyć to wszystko. Dramatyczny moment. Jakoś odwleka to wszystko i pakuje sobie skrzynkę z narzędziami, taką najprostszą skrzynkę z narzędziami. Jest budowlańcem, jest człowiekiem, który całe życie, taką złotą rączką. I wyjeżdża do kraju, który jest zniszczony przez wojnę. Możemy gdzieś tam podejrzewać, że jest to chyba Syria, nie pada nazwa. Rozgląda się trochę, myślę, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie ze sobą skończyć, no ale gdzieś tam spotyka po drodze różnych ludzi. No i tutaj naprawia gniazdko, tutaj gdzieś komuś podłączył prąd, tutaj zatkał dzieknącą rurę. Takimi drobnymi gestami zaczyna naprawiać trochę ten świat dookoła siebie i też zaczyna naprawiać siebie samego. To jest właśnie kluczowe w tym. Brzmi to strasznie prosto i strasznie jakoś może nawet naiwnie, może ktoś powiedzieć, ale sposób, w jaki Olaf Zdotyr o tym opowiada, taka odwaga budowania wielopoziomowych metafor wydaje mi się niesamowitą. Żeby napisać prostą książkę, trzeba mieć dużo odwagi. Taką prostą w sensie fabularnym, ale jednocześnie gęstą od jakiegoś, od języka i metafor. No i tutaj, prawda, mamy takiego bohatera, któremu też samemu się poszerza język, ta narracja się poszerza. No właśnie to, co wszystko, co mówiliśmy, czyli ta literatura, która daje pewien język, poszerza nasz horyzont myślenia i sprawia, że nasze życie jest po prostu jakieś gęstsze. Ma większy ciężar gatunkowy i przez to łatwiej nam się w nim odnaleźć. No ale to może tyle o Olaf Zdotyr, bo tutaj mógłbym o niej gadać się bardzo długo.
Zapraszamy na spotkanie i posłuchamy więcej.
Poniedziałek.
Wtorek, 21 października, kolejny dzień Festiwalu Konrada.
Tutaj też oczywiście wiele ciekawych rzeczy, ale opowiem może o spotkaniu pierwszym tego dnia z Małgorzatą Halber, Rafałem Księżykiem i Dariuszem Misiuną, które poprowadzi Katarzyna Trzeciak, o awangardzie, zupełnie inne. Słowo awangarda dzisiaj różnie jest odbierane. Niektórzy właśnie się trochę wzdrygają na to słowo, że prawda skończyło się, że to już minione dawne dzieje. Historia literatury bardziej niż literatura. To chcemy zapytać, czy tak jest naprawdę. Chcemy porozmawiać z ludźmi, którzy z awangardą, z tym ruchem buntu wyobraźni właśnie, buntu egzystencjalnego, ale który jest oparty właśnie na tym buncie wyobraźni, buncie języka. Czy to dzisiaj dalej działa i czy to jest dalej ważne? Niektórzy mówią, że tak, niektórzy, że nie. Tutaj autentycznie nie wiem, co z tego wyniknie. To są też bardzo ciekawe spotkania, których nie wiemy, co wyniknie i będzie to zderzenie kilku różnych perspektyw. Szalenie interesujące. Bardzo serdecznie polecam to spotkanie. Przejdźmy do środy może. W takim razie.
Przejdźmy do środy. We wtorek, kto wie, może nam się nowe definicje będą tworzyć. A tymczasem...
Tak. W środę też może polskie spotkanie zareklamuję. To będzie spotkanie Inne Życia, Inne Polski, w którym udział weźmie Weronika Murek, Robert J. Schmidt oraz Adam Ubertowski. Nie wiem, czy ile osób czytało wszystkich tych trzech autorów naraz, bo to są autorzy zupełnie z różnych porządków takich literackich parafii. Weronika Murek, wspaniała prozaiczka, też taka trochę osobny głos w polskiej literaturze. Robert Schmidt, ciekawy, taki popularny pisarz science fiction, który w tym gatunku odniósł wielkie sukcesy, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Znany i uznany autor właśnie prozy gatunkowej. Podobnie Adam Ubertowski, który też proponuje zupełnie inną wizję Polski. To, co łączy tych autorów, to lubią fantazjować na temat naszej rzeczywistości, tworząc jakieś nieco alternatywne, powiedzmy, światy. No i to jest też szalenie ciekawy wątek w literaturze w ogóle, w jej możliwościach, że możemy też tworzyć po prostu alternatywne rzeczywistości, jakby testować. To jest dokładnie to laboratorium, o którym mówimy. Polska jest jedna, ale nie jest jednorodna. Tak też czasami w Tygodniku Powszechnym używamy takiego hasła, które wydaje mi się być niezwykle ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie raczej próbujemy narzucić wszystkim swoją własną wizję, uważając, że ona jest najlepsza i najważniejsza i tak dalej. Nie wchodząc już żadne tutaj prawda, podziały konkretne, tylko po prostu wydaje mi się, że coraz gorzej nam idzie testowanie właśnie czegoś, co nie jest w pełni nasze i jakaś taka otwartość właśnie na czyjeś pomysły, na dyskusję z nimi. No to bez tego nie będzie nam dobrze raczej, bez tej umiejętności. Niezależnie od opcji politycznej, czy też poglądów, które wyznajemy, po prostu ten nasz świat bez tej szczypty wyobraźni, bez tego lekkiego szaleństwa, no po prostu będzie coraz gorszy, coraz bardziej szary, ale też nieprzyjemny, tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że podczas tego spotkania trochę się pozderzają różne mity, opowieści o naszej ojczyźnie. Powstanie jakiś taki kalejdoskop, który gdzieś tam zmapuje trochę to, co na co dzień myślimy, albo właśnie nie myślimy. Bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo też różni pisarze, to też jest jakiś dodatkowy, wydaje mi się, plus tego, że nie zawsze rozmawiamy w ramach jednej konwencji, raczej staramy się też łączyć te języki i zobaczyć, co z tego wynika.
To spotkanie zatytułowane Inne życia, inne Polski, warianty możliwości historii alternatywne 22 października podczas festiwalu Konrada i wędrujemy.
Wędrujemy do czwartku.
Tak.
I tutaj też oczywiście dużo, dużo ciekawych rzeczy. Chińska pisarka Yan Ge, bardzo ciekawa, ale może opowiem o, to taka nasza headlinerka, jak to mówimy, wielkie, ciekawe nazwisko chińskiej literatury, ale może opowiem o innym spotkaniu, o spotkaniu które nazywaliśmy Inaczej niż w raju. Spotkanie z Haną Nordenhock, czeską prozaiczką, która też jeszcze nie wyszła jak powieść po polsku, za chwilkę wyjdzie nakładem wydawnictwa Pauza. Opowieść bardzo wielowątkowa, taka pełna, dosłownie wielowątkowa. Mamy, to jest tak naprawdę zderzenie kilku różnych, niepołączonych ze sobą historii, przynajmniej na poziomie takim stricte fabularnym. Połączonych za to taką myślą, że oszustwo, kradzież pewnej tożsamości, nazwijmy to, coś, co właśnie sprawia, że na różne sposoby staramy się udawać kogoś, kim nie jesteśmy, to nie jest jednoznacznie oceniane w żaden sposób. To jest tak, że to są strategie, które jakoś tam wszyscy przyjmujemy. Niektórzy robią to cynicznie, w takim otwarcie zły stylu, niektórzy robią to jako pewną strategię przetrwania. Nordenhock potrafi zestawiać te różne sytuacje egzystencjalne właśnie. To jest kolejny przykład, doskonały przykład tego, że literatura pozwala zderzać ze sobą najróżniejsze opowieści, narracje, które wydawałyby się zupełnie nieprzystające do siebie. To są historie z różnych części świata wręcz. Tu mamy gdzieś tam Stany Zjednoczone, mamy Szwecję. Także tych historii jest tutaj mnóstwo. Piątek, Vincenzo Latronico, gwiazda absolutnie włoskiej czy europejskiej literatury, opowiada o tym, co się dzieje, kiedy nasze życie zamienia się w pewną estetyczną wydmuszkę. To jest opowieść o ekspatach włoskich żyjących w Berlinie, którzy żyją takim idealnym życiem, tak jak powinno się żyć w Berlinie, czyli wszystko jest tam podporządkowane pewnemu modelowi, ale żyją życiem, które jest smutne, puste, samotne. Jak sam pisze Latronico, no to jest to, że uwierzyliśmy, że estetyka nam zastąpi wspólnotę i dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. Poruszający portret też pokolenia, z którego ja się wywodzę, gdzieś tam pokolenia milenialsów, oszukanych przez świat i przez to samotnych i nieszczęśliwych. No i przejdźmy do soboty, która wydaje się jakoś tam najciekawsza, być może tutaj mnóstwo nazwisk. Kamel Daoud, Emily St. John Mandel, też genialna, no ale może tutaj chyba należałoby niestety, tu musimy się skupić na Abdulrazaku Gurnachu, czyli tanzańskim nobliście, który zgodził się do nas przyjechać. Największa gwiazda naszego programu. Dobrze znany polskim czytelnikom, opisujący to uniwersum Afryki Wschodniej, świat po kolonializmie, ale nie tylko. Tylko to raczej jest taka bardzo też uniwersalna opowieść o tym, że wszystkim nam grozi, wszyscy jesteśmy jakoś tam potencjalnie pewnymi uchodźcami, pewnymi ludźmi, którzy mogą w każdej chwili stracić wszystko i być zmuszeni w obcym, nieprzyjaznym świecie budować wszystko od nowa. No to jest właśnie dokładnie to, o czym jest nasza idea przewodnia, czyli właśnie o ludziach, którzy muszą szukać, muszą próbować, nie poddawać się. To też jest taka historia właśnie o nadziei, o uporze, pewnym trwaniu, o walce o siebie, o swoją wspólnotę. Pokazuje, że ten świat, w którym żyjemy, no daje różne możliwości. Te wspólnoty, które budujemy na różne sposoby, pozwalają nam przetrwać mimo wszystko. Nawet jeżeli to przetrwanie jest czymś innym, niż nam się początkowo wydawało. Myślę, że sama biografia Gurnacha, emigranta z Zanzibaru, który uciekał mając 18 lat przed prześladowaniami, większość życia spędził w Wielkiej Brytanii. To jest też właśnie też opowieść o nim samym, człowieku, który został wykorzeniony, stracił wszystko niemalże, ale jednocześnie zbudował trochę siebie i swoje życie od nowa. Zapraszam na spotkanie z Gurnachem, które poprowadzi Grzegorz Jankowicz.
Festiwale zawsze trwają zbyt krótko. Takie spotkania również radiowe. Bardzo dziękuję za zachętę, by być odważnym nadzieją, by sobie pozwolić na pewien radykalizm, na pewną nieprzewidywalność i tak dalej, i tak dalej. Można by tu różne takie pojęcia mnożyć. by spróbować zaledwie opisać to wszystko, co towarzyszy i dzieje się podczas festiwalu literackiego, festiwalu Konrada w Krakowie.
Właśnie ogłosiliśmy dziś długą listę, tak zwaną długą listę osób nominowanych do Nagrody Konrada. Nagrody wyjątkowej, która już towarzyszy nam 11 lat, 11 edycja. Nagrody, która powstała jako, no też właśnie forma nadziei. To jest nagroda, która wspiera debiutantów za pierwszą książkę prozatorską w swojej karierze. Chcemy wspierać właśnie młodych stażem, niekoniecznie muszą być tam młodzi metrykalnie autorzy, tych, którzy właśnie mieli odwagę napisać pierwszą książkę, którym się udało też no, przebić przez ten trudny świat wydawniczy. No i chcemy ich wspierać w dalszym rozwoju, zarówno finansowo, jak i właśnie instytucjonalnie, dając im trochę wiatru w żagle. Także też no, po prostu rozwijając naszą literaturę też w taki po prostu konkretny i wymierny sposób, bo bez tego, tak jak już rozmawialiśmy, no bez pisarzy nie ma literatury, bez czytelników nie ma literatury. Chcemy ich tutaj ze sobą spotkać, chcemy ich pokazać te nowe nazwiska, żeby wszystkim nam się żyło lepiej i żebyśmy mieli co czytać.
Zatem do spotkania podczas Festiwalu Konrada i zasmakujmy nadziei radykalnej śmiało. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był Michał Sowiński, redaktor literacki Festiwalu Konrada i dyrektor do spraw promocji Tygodnika Powszechnego. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.